Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, witam Państwa serdecznie i zapraszam na nasze spotkanie, które dziś będą również czynili nam honory rozmowy z Państwem i z nami, nasi goście. Pani doktor Elżbieta Okońska, pedagog UKW i Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Monika Wirzajtis, psycholog.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie, nie wiem, z którą uczelnią powiązać panią psycholog, z UKW czy z żadną?
Może z żadną na ten moment.
No właśnie, bo to tak zwany freelancer, czyli wolny strzelec. Doktor Wojciech Trępała, socjolog i politolog UKW.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. I doktor Piotr Domyracki, filozof i etyk UMK. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
Dziś mamy duży problem, ponieważ musimy zastanowić się nad sobą, o sobie samym, czyli czy wiemy, jacy jesteśmy naprawdę. Taki temat dzisiaj wybrałam. No to pytanie jest bardzo trudna odpowiedź, bo wbrew pozorom wszyscy myślą, że znają się najlepiej, bo są ze sobą cały czas, ale się okazuje bardzo często w życiu, że nie znają siebie, a już nie mówiąc o tym, jak siebie widzą, prawda, a jak go widzą inni. Czy widzimy siebie jako idealne osoby, czy wręcz przeciwnie, mamy mnóstwo kompleksów, a wcale nie powinniśmy ich mieć. Jak to jest? Od pani psycholog rozpoczniemy pewnie, bo tak sobie myślę, że najpierw to zdanie jest dla nas istotne do dalszej dyskusji.
Właśnie zastanawiam się, czy takie ujęcie wyłącznie psychologiczne.
Nie, wyłącznie,
jest płyca.
To zaraz się wszyscy włączą. Właśnie.
Ale
o to chodzi.
Nawet mimo tego, że to jest moja sfera i jak mnie tutaj wywołałaś jako psychologa, to mam takie poczucie, że to jednak jest spłycająca perspektywa psychologiczna.
To poznajmy ją.
Okej.
Okay. Będziemy dodawać, to tylu mamy.
Dobrze,
ale specjalistów wspaniałych.
Ale zanim przejdę do tego, to chciałam przywołać takiego południowoafrykańskiego pisarza, Kutsiego, który właśnie w książce Lata szkolne Jezusa wypowiada, można powiedzieć, takie zdanie, oczywiście ustami jednego z bohaterów, że powinniśmy przeczesywać świat nie w poszukiwaniu prawdziwej odpowiedzi, ale prawdziwego pytania. I mam poczucie, że właśnie to pytanie, jaki jestem, czy w ogóle kim jestem, to jest właśnie pytanie z kategorii tego rodzaju pytań.
A to bardzo pięknie pasuje do tego, co chciałam powiedzieć za chwilę, a więc powiem już teraz, czy to jest też wiadomość dla nas wszystkich, oczywiście dla Państwa, ale również dla naszego filozofa. Dzisiaj jest rocznica śmierci Sokratesa. Proszę Państwa, i on był mistrzem w tym przeczesywaniu świata i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy i czego w ogóle poszukujemy w życiu i co jest ważne, prawda?
Oczywiście psychologia jak najbardziej się też tym zajmowała, czy zajmuje, i pojęcie self, czy ja, tak, było poddawane dyskusjom. I oczywiście to znowu też rodzą się pytania. Czy istnieje coś takiego jak takie stałe self, stałe ja, niezmienne, niezależne od tego, czy jesteśmy w danej sytuacji, czy przebywamy z takimi, a nie innymi ludźmi, czy pełnimy takie, a nie inne role, tak? No bo tak. No, trochę inaczej funkcjonujemy w domu, w pracy, wśród przyjaciół, znajomych. Więc,
gdzie jesteśmy właśnie sobą, to jest pytanie. No, jacy jesteśmy w stosunkach z tymi ludźmi. Do filozofa teraz się zwrócimy w kontekście tego Sokratesa i tych pytań. No właśnie, to pytanie już zadawali sobie pierwsi filozofowie. Z Sokratesem na czele.
Panie tak, doktorze. Dlatego też Sokrates zaczerpnął ze świątyni w Delfach maksymę, która przywarła mocno nie tylko do jego własnej filozofii, ale także w ogóle do filozofii, scio te ipsum, czyli poznaj samego siebie. Zdaniem Sokratesa właśnie to jest kwintesencja ludzkiego zadania na ziemi, żeby wszelkie nasze dążenia, aspiracje, pragnienia, potrzeby, samorealizację czy autokreację opierać właśnie na tym motywie, czyli na próbach jak najrozleglejszej, jak najbardziej pogłębionej, intensywnej, nieustannej, całożyciowej autorefleksji. Nie takiej jedynie spontanicznej, okazjonalnej, zepchniętej na margines życia, ale takiej, która będzie stanowiła jego podwalinę, jego fundament, punkt wyjścia. To jest rzecz, która wymaga ogromnego wysiłku, samozaparcia, inicjatywy, bycia zmotywowanym. Nie każdemu rzecz jasna się jest w stanie ta idea samopoznania sokratejskiego powieść w indywidualnym przypadku czy wydaniu. Niejednokrotnie kogoś może ona znużyć czy zniechęcić, a ktoś jeszcze wreszcie może ją skwitować, że to jest rzecz zupełnie anachroniczna i absurdalna, żeby nowoczesny człowiek imał się tego rodzaju rozstrzygnięć. Cóż tutaj bowiem o sobie samym wiedzieć czy rozstrzygać? Przecież wiadomo, po co żyje człowiek. Człowiek zasadniczo żyje po to, żeby się możliwie najlepiej wykształcić, zdobyć porządny, dobrze płatny zawód czy posadę, potem piąć się po szczeblach kariery, odnieść życiowy taki lub inny sukces, a następnie przejść do jakiejś w miarę spokojnej starości i zakończyć swój żywot. To jest bardzo prosty w pigułce podany przepis na żywot współczesnego
człowieka poczciwego.
Nie wiem, czy poczciwego,
miłość?
Tu się zawahałem.
A gdzie jest miłość i samorealizacja w rodzinie i w uczuciach?
Miłość jest bardzo ważnym i interesującym, niewątpliwie przydatnym, ale jednak addendum, czyli dodatkiem do tego, co w życiu najistotniejsze, dlatego że, jak to określa jeden z krakowskich współczesnych żyjących filozofów, mamy do czynienia we współczesnej kulturze z narastającą tendencją, którą on określa mianem selfizmu. Tu pani psycholog była uprzejma posłużyć się tą psychologiczną, ale przecież nie tylko, bo także z pochodzenia filozoficzną kategorią self, czyli jaźni. I selfizm jest czymś, co niekoniecznie ma nam się kojarzyć z modą na robienie sobie selfie, co zresztą też jest dość charakterystyczną cechą współczesnego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że już nie powierzamy naszych aparatów ani smartfonów, pewnie z obawy być może przed nieuczciwym powiernikiem tego gadżetu, ażeby zrobili nam fotografię, tylko wykonujemy fotografię sami, własnoręcznie i to sobie. To jest bardzo ciekawe, jak w soczewce pokazująca ilustracja tendencji do selfizmu, czyli do takiej tendencji, która
eksponuje
wszystko
siebie.
Mało akumuluje tego, i zasysa w sobie.
Tak, mało tego, są już przecież przyrządy, które... Jak się nazywają?
Selfie stick,
proszę bardzo, które umożliwiają nam dobre zrobienie zdjęcia, bo jak tylko na odległość ręki, to nam słabo wychodzi. No właśnie, panie doktorze, to jest to skupienie na sobie i ten żywot człowieka poczciwego, jak powiedzieliśmy, poczciwego, może to w cudzysłowie, bo czy na tym polega żywot nasz dobry i czy na tym polega to poznanie siebie. Powiedział pan, że jest to dzisiaj może niemodne, bo nie mamy raz na to czasu, a dwa uważamy, że to jest bez sensu, będziemy się nad sobą rozkliwać. Jest oczywiście jeszcze drugi koniec tego problemu, to znaczy zbytnie zastanawianie się nad sobą i myślenie, analizowanie swego postępowania, które prowadzi nas już właściwie do szaleństwa, bo ile można o tym mówić, myśleć, jak to mówią młodzi, mielić ten temat, prawda, to jest bez sensu, trzeba w pewnym momencie od tego się uwolnić. No ale właśnie, czy my się zastanawiamy nad tym, jacy jesteśmy, czy robimy analizę tego, jak reagujemy w pracy, jak w domu, jak wśród przyjaciół, czy my udajemy, czy mamy takie maski, czy w ogóle o tym nie myślimy, a po prostu automatycznie dopasowujemy się do sytuacji. Mówimy to, co trzeba powiedzieć, żeby było to dobrze odebrane i tak dalej. Pani pedagog Elżbieta Końska.
No ja byłabym skłonna może nie być tutaj aż taką optymistką i pomyśleć sobie, że jednak w większości zakładamy te maski i dostosowujemy się do oczekiwań innych. To wiąże się chociażby z całą sferą wychowania. Jesteśmy tak socjalizowani od samego początku, ale ja bym chciała przywołać taką anegdotę, którą znalazłam na jednym z blogów. która brzmi oto tak, że pewien mężczyzna wchodzi do sklepu i mówi, chciałbym kupić garnitur, więc sprzedawca podchodzi i mówi, mam dla pana świetny garnitur, proszę przymierzyć. Więc on przymierza i mówi, ale jest mi za ciasny. A sprzedawca mówi, ależ skąd? Tutaj wystarczy trochę podnieść ramię, już jest dobrze. On mówi, no ale ten rękaw jest za krótki. Nie, pan podniesie rękę, jest okej. Okay. Ale spodnie są trochę ciasne. Nie, naprawdę proszę wciągnąć brzuch, jest idealnie. Ale on mówi, no ale szwy jakoś tak nie idą prosto. On mówi, no proszę się tak trochę tutaj przekręcić tu i będzie dobrze. I po 20 minutach mężczyzna wychodzi ze sklepu w nowym garniturze, ale jakiś taki przykurczony, powykręcany i mijają go dwie dziewczyny i mówią, jedna mówi do drugiej i mówi, zobacz jaki to biedny człowiek. A druga mówi, no tak, ale zobacz jaki ma garnitur. I zmierzam do tego, że w zasadzie my wbijamy się przez całe życie w jakieś garnitury, które gdzieś
do
tam
nas nie pasują.
Do nas nie pasują i w efekcie jesteśmy czasami tacy przykurczeni, słabi, niezadowoleni, a tymczasem właśnie dla mnie to bycie sobą, ta świadomość siebie, to jest takie trochę taka chęć wyprostowania się, zobaczenia tego, kim jestem naprawdę. I zgadzam się też z tym, że czasem na fali różnych takich kursów rozwoju osobistego, jakichś tam
treningów.
Rzeczywiście popadamy czasem w drugą skrajność, ale teraz pytanie, czy to nie jest cały czas jakby kwestia takiego poruszania się trochę po powierzchni, a nie docierania do głębi, bo bym tutaj niekoniecznie się zgodziła z panem doktorem, naszym filozofem, że ta miłość jest takim trochę dodatkiem, bo ta miłość
myślę,
do siebie...
Myślę, że z przekąsem to powiem.
Nie dla wszystkich, jako tendencja kulturowa.
Miłość do siebie to jest taki pierwszy fundamentalny dla mnie warunek poznania siebie, bo chociażby no, z racji okresu, w który wkroczyliśmy wczoraj, jest takie piękne, najważniejsze, przynajmniej w chrześcijaństwie, przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc jakby najpierw jest ta miłość do siebie, żeby móc
miłować innych.
Gdzieś tam iść ku innym.
No tak. Kolejny męski głos przed nami. Myśli nasz socjolog.
Myślę i przede wszystkim tutaj też, jeżeli pytamy o to, czy wchodzimy w te garnitury, czy też nie, no to różne czynniki, takie jak właśnie nasze wychowanie, doświadczenia życiowe, czy właśnie wykształcenie chociażby, może wpływać na poziom konformizmu, czy też non-konformizmu. Ja może tutaj też bym zwrócił uwagę na to, że pewnie czasami też co innego reprezentujemy, oczywiście jako jednostki. Inne mechanizmy oczywiście oddziaływują na nas w grupie. Taki ciekawy chociażby eksperyment, gdzie dzieci stawiano w takiej sytuacji, że tak powiem, pokusy w trakcie święta Halloween i się okazywało, że kiedy przy stoliku, gdzie leżały swobodnie cukierki, stało również lustro, w którym dzieci mogły obejrzeć swoją posturę, swoje odbicie, to rzadziej decydowały się, prawda, na
wzięcie
tego dodatkowego, ponadprogramowego cukierka, co pokazuje też, że jednak ten kontakt właśnie z tymi wartościami swoimi indywidualnymi, no jednak tutaj w tym przypadku ta samoświadomość właśnie jest niezwykle istotne. Natomiast ja zgodzę się tutaj też z panią pedagog i z wszystkimi generalnie, bo ta teza chyba tutaj została postawiona, że współcześnie, kiedy mówimy o samoświadomości, to bardzo często ona dotyczy takich różnych nowych form wspierania rozwoju człowieka. I rzeczywiście tutaj bardzo często ten poziom koncentracji na samym sobie jest zbyt daleko idący właśnie w taką egoistyczną miłość do samego siebie, kiedy zaczyna się liczyć tylko to, czego ja potrzebuję, tylko to,
jakie
ja mam oczekiwania i jak to osiągnąć, prawda? No ale myślę, że to wszystko jest zawsze kwestią, i tu pan filozof i etyk na pewno przyzna rację, umiaru.
Tak, i harmonii i umiaru. No właśnie. Drodzy Państwo, tutaj jest jeszcze to pytanie z lustrem. To bardzo jest świetny przykład. To nawet kamera niepotrzebna jest, bo ona daje nam takie poczucie, że nas ktoś widzi, ale nie widzimy, jak to wygląda, tak? A lustro, piękna sprawa. Stawiamy lustro i cały czas w niego zerkamy i mamy poczucie, że niby ktoś nas obserwuje, ale tak naprawdę sami siebie obserwujemy, prawda? I to jest oto trochę odpowiedź na to pytanie. Czy my taki rachunek sumienia z własną osobą robimy sobie wieczorem i mówimy, no dobrze, tu musiałem trochę się nagiąć, tu troszkę skłamałem, a tu zrobiłem to, tak sobie mi z tym. Może powinienem coś naprawić albo komuś coś powiedzieć, przeprosić, bo się źle zachowałem. No, dopóki chyba mamy taki obraz siebie, widzimy się w tym lustrze, to chyba jest jeszcze nie najgorzej, prawda?
Pod warunkiem, że przeglądamy się w swoim lustrze, a nie w lustrach innych osób.
A, piękne.
Ja bym dodała tutaj świetnie. Przewrotnie, kto powiedział słowo Mrożek, poznaj samego siebie, a co potem?
I to jest dobre pytanie. Zastanowimy się nad tym. Króciutka przerwa i po przerwie wracamy. Chciałabym też was zapytać o to, czy potrafimy dostrzec swoje właśnie niedoskonałości i z nimi walczyć, bo też taki czas na to, aby się trochę zmienić na dobre. I czy żyjemy tylko dla siebie, czy dla innych w związku z tym selfizmem i egocentryzmem. A to za chwilkę.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia poznajemy samego siebie dzisiaj. Mówimy sobie, jacy jesteśmy. Z moimi gośćmi Elżbieta Okońska.
Dzień dobry raz jeszcze.
Monika Wirżajtys.
Dzień dobry.
Wojciech Trępała.
Dzień dobry.
I Piotr Tameracki.
Kłaniam się Państwu.
I to pytanie padło właśnie, jak bardzo możemy dostrzegać te swoje błędy i niedoskonałości i czy z nimi walczymy. Tu sobie żartowaliśmy w przerwie, że właściwie po co, bo ta walka i tak jest skazana na niepowodzenie. No ale żeby chociaż mieć świadomość po prostu, jacy jesteśmy, żeby potem jak nam ktoś powie to i tamto, to żebyśmy nie byli święcie obrażeni i nie spali trzy noce, że taki obraz świata, nas w świecie ktoś ma.
Jest taka badaczka, Brené Brown, ona się zajmuje wstydem i wrażliwością i ona powiedziała coś takiego, że możesz negocjować ze mną kontrakt, umowę, możesz negocjować ze mną, jak się ze mną czujesz, ale nie możesz negocjować ze mną tego, kim ja jestem. Nie? Ja mam takie poczucie, że niedoskonałości niekoniecznie wymagają tego, żeby z nimi walczyć, tak jak to sformułowałaś. Raczej jest mi bliskie takie podejście, żeby przyjąć taką postawę, tutaj w przerwie właśnie Ela powiedziała, akceptacji, czyli ja akceptuję, ja z taką miłością podchodzę do tych moich niedoskonałości, bo każda niedoskonałość ma swoją historię.
Próbuję ona się zmienić.
Bierze, tak, nie, z jakiegoś powodu, tak? Więc pewnie to jest pierwszy etap zmian, bo ta zmiana może nastąpić dopiero wtedy, kiedy ja potrafię to zaakceptować, ja sam. Nie? I takie też te słowa Brené Brown są, myślę sobie, bardzo ważne, bo jest taka część w nas, która jest nienegocjowalna. Też to, co mówiła poetka Maya Angelou. Każdy z nas potrzebuje takiego wewnętrznego azylu. Tam, gdzie się uda, gdzie będzie się czuł bezpieczny w sobie, gdzie będzie właśnie się czuł sobą, będzie się czuł dobrze ze sobą, ale to będzie też właśnie jego azyl. Niezależnie od tego, co usłyszę, bo to mogą być też projekcje innych ludzi, tak? To wcale nie musi być prawdą, to co inni mówią o nas. To mogą być ich historie, które odbijają się, tak? Właśnie jak w tych lustrach wspomnianych. Więc to nie musi być wcale nasza prawda, to może być prawda tej osoby, tak? Czyli to, co ty mówisz, świadczy o tobie, nie do końca o mnie, prawda?
Jak to wyważyć, żeby patrzeć na to, jacy jesteśmy sami w to lustro, a jak przyjmować te opinie innych? Bo tak jak powiedziałaś, to jest bardzo subiektywne. Ci, którzy nas akceptują, inaczej nas widzą, prawda? Inaczej ci, którzy nas nie lubią, albo którzy najchętniej by z nami tak rywalizowali, żeby nas wykolegować ze wszystkiego, a inni życzliwie patrzą i to jest kompletnie inny obraz. Jak z tymi obrazami sobie radzić, żeby nie zwariować po prostu i myśleć, kim ja to naprawdę jestem i kim mam być?
Myślę, że najważniejszym takim procesem, któremu podlegamy od samego początku, to jest proces wychowania. I my rzeczywiście w tym procesie wychowania często jako rodzice, jako nauczyciele popełniamy już od początku błędy, idealizując dziecko, gdzieś tam stawiając mu wymagania, których nie jest w stanie, którym nie jest w stanie sprostać. I efekt jest taki, że rzeczywiście my nie potrafimy czasem już jako ludzie dorośli po takim wychowaniu stanąć w prawdzie o sobie, bo prawda o sobie to jest właśnie to, o czym powiedziała Monika. To jest najpierw tutaj stanięcie w prawdzie o tym, jaka jestem, jak mówię o sobie, o tym, co jest moją mocną stroną, co jest moją słabą stroną. I jeżeli ja mam tego świadomość, potrafię wtedy dokonać wyboru, nad którymi ewentualnie niedoskonałościami jestem w stanie i chciałabym popracować, ale to musi być poprzedzone takim stanięciem w prawdzie, że to jest, o to jestem taka,
to jest dla mnie
jestem.
Problem.
To jest dla mnie problem. A są takie niedoskonałości, powiedzmy sobie, no nikt z nas nie jest doskonały, tak? Jesteśmy po prostu inaczej, mówiąc doskonale niedoskonali. Więc jeżeli znajdziemy takie niedoskonałości, z którymi naprawdę nawet szkoda nam tego czasu marnować, że tak powiem nieładnie, to nie ma nic wspólnego oczywiście z chęcią takiego rozwoju i pragnienia bycia lepszym, bo myślę, że to w każdym z nas jest gdzieś tam mimo wszystko zakodowane. Ale jeżeli ja mogę powiedzieć o sobie, ja zawsze miałam problem ze spóźnianiem się. Jeżeli ja sobie powiedziałam, że to jest okej, no nic jakby z tym nie mogę zrobić, czy no staram się, ale no, mi nie wychodzi, no taka jestem. i przestałam się spóźniać. I to było takie wyzwalające uczucie i wydaje mi się, że to jest też taki trop, który my możemy tutaj, żeby ten balans znaleźć i nie popaść w taką skrajną i zamartwianie się, że oto jestem już taka naprawdę, tego nie potrafię, tego to staram się i mi jak nie wychodzi. Może przestajmy się starać, tylko no jak powiedział Gandhi, bądź zmianą, którą chciałbyś zobaczyć w świecie. Czyli po prostu bądź tą zmianą. Nie staraj się, rób różnych tam
nie
planów.
Nie spóźniaj się, nie spóźniam się.
Tak.
A praca nad tym byłaby tak stresująca, żeby jeszcze było spóźnienie dwa razy takie, prawda? Tutaj no. Kolega powiedział, że on z wiekiem...
Coraz bardziej godzę się z tym, że jestem niedoskonały. No oczywiście to jest bardzo też niebezpieczne, bo jest pewna granica.
Tak?
Bardzo szczerze i otwarcie. Natomiast jest oczywiście pewna granica, w której można powiedzieć takiego pogodzenia się z własną postawą nie powinno być i taką granicą na pewno jest choroba, czy na przykład uzależnienie, czy gdzieś tam pewne nasze skłonności takie osobowościowe gdzieś do po prostu przekraczania granic drugiej jednostki, prawda?
Czy ranienia drugiego
człowieka. Tak. Tutaj jak najbardziej takie powiedzmy sobie mówienie, że jestem jaki jestem, jest zwykłą racjonalizacją i po prostu wyparciem problemu. Natomiast mogę przytoczyć taki przykład, chociażby w przerwie tutaj mówię o swoich niedoskonałościach. Mówiliśmy też o naszych dzieciach i na przykład ja się pogodziłem z tym w pewnym momencie swojego ojcostwa, że jestem człowiekiem, który nie ma cierpliwości do zabawy z dziećmi na pewnym etapie ich rozwoju, to kiedy były bardzo małe, tak? I nie miałem nigdy cierpliwości do tego, żeby naśladować dźwięki samochodów, prawda? Siedzieć na tej podłodze, budować i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mnie to bolało. Natomiast teraz z czasem obserwuję, że po prostu taki byłem, natomiast teraz, kiedy dzieci są starsze, kiedy można z nimi porozmawiać, aktywnie spędzić czas, pójść na spacer długi i tak dalej, to jak najbardziej ta moja obecność w ich życiu się zwiększa, tak? Więc to tutaj chociażby, oczywiście ja się tam przymuszałem do tych zabaw i tak dalej. Natomiast właśnie zawsze mi się podobało to, że ja to tak ukrywałem, a moja siostra mówiła, no po prostu nie lubisz, wiesz, nie musisz, nie lubisz, po prostu nie jesteś do tego stworzony i tak dalej. Więc to jest taki przykład, gdzie rzeczywiście ta samoświadomość pomagała mi jakby tutaj przejść w te swoje wyrzuty sumienia chociażby, tak?
Czyli obraz samego siebie był 100-procentowy.
Tak, natomiast tutaj też a propos takich sytuacji związanych z pytaniem dotyczącym tego, jak jesteśmy postrzegani przez innych, to bardzo często w książkach chociażby różnych dla HR-owców można wyczytać takie przykłady, takie study case pojedynczych osób, które były przekonane, że na przykład nie są akceptowane w miejscu pracy, w organizacji i tak dalej i miały nawet dokładnie potrafiły powiedzieć, co osoba XY o mnie myśli, czy mnie lubi, czy nie, a później, kiedy przeprowadzano taką ankietę wśród towarzyszy, współkompanów w pracy, to się okazywało, że absolutnie ten obraz jest zupełnie inny, nie negatywny, a wręcz pozytywny, tak, i że to te osoby zarzucają tej drugiej osobie, że jest zbyt zamknięta na niej, że tak bardzo ją szanują, a na przykład nie czują, aby mogli wykorzystać jakby obecność tej osoby w pracy w pełni. Także to też taka ciekawostka, którą tutaj warto uzupełnić ten wywód.
Ja mam takie poczucie, że to, o czym mówisz, to też wprowadza taki istotny bardzo wątek tego, że my najbardziej się rozwijamy w relacji. Mm-hmm. No jak pisał Hemingway, tak? No my nie jesteśmy samotnymi wyspami, nie?
Oczywiście. Mm-hmm.
Więc jakby to myślę, że to też do tego się sprowadza.
Drogi filozofie, co tutaj filozofia na to powie? Jeszcze dorzucę takie pytanko, czy żyjemy tylko dla siebie? A propos relacji, czy też dla innych. Odpowiedź właściwie jest prosta, że nie tylko dla siebie, ale nie do końca, prawda? Nie wszyscy uważają, że nie są samotnymi wyspami. Niektórzy myślą, że w porządku. Żyję dla siebie i koniec.
Trzeba pamiętać o tym, że nie żyjemy w społecznej próżni. Funkcjonujemy w otoczeniu, które współoddziałuje z nami. Ta interakcja jest obopólna, obustronna. Trudno tutaj rozpatrywać samych siebie jako osoby zupełnie wyizolowane z kontekstu społecznego, w którym na co dzień i od święta funkcjonujemy. I tu zachodzą, jak powiadam, obustronne związki i wpływy oddziaływania, które sprawiają, że różnie wypadamy w oczach innych ludzi, bo czasami sytuacja, w której się znajdujemy, oddziałuje na nas w taki sposób, że podejmujemy działanie czasem wbrew samym sobie. Potem jest nam z tym bardzo źle. Nie możemy sobie z tym poradzić, ale bywają rzeczywiście takie nieprzewidywalne w wielu przypadkach sytuacje życiowe, w których nasza postawa responsywna, czyli postawa, w której jakoś odnosimy się do zastanej sytuacji, potrafi zaskoczyć nie tylko nasze otoczenie, ale także nas samych. Ta nieprzewidywalność nie jest związana z tym, że my tacy jesteśmy wyjątkowo nieprzewidywalni jako ludzie, ale także w nieprzewidywalności, jeszcze większym stopniu nieprzewidywalności tej wypadkowej, jaką jest interakcja z innymi. Nigdy nie wiadomo, w jakiej konstelacji, w jakim układzie, w jakiej relacji się znajdziemy i jak w tej sytuacji będziemy musieli czy potrafili się zachować. Pamiętajmy też o tym, że każdy z nas, tak jak zawodnik na boisku, gra tak często, jak przeciwnik pozwala, więc bywa też, że
bardzo lubię to stwierdzenie nieżyjącego Górskiego.
Jest świetne. Wykorzystujemy słabości, czy naiwność, czy dekoncentrację, czy odwrócony wzrok innego człowieka. Wchodzimy mu na głowę, albo
odgadujemy go bezczelnie,
tak. Albo z drugiej strony, kiedy mamy takie poczucie silnej kontroli z czyjejś strony, to wtedy wydajemy się wobec takich osób, które sprawiają nad nami taką formę nadzoru czy kontroli. Wydajemy się takimi osobami miłymi, grzecznymi, ułożonymi, porządnymi, oddanymi, sympatycznymi,
tak,
życzliwymi,
i drzwi się
otwartymi.
Zamykają i się zaczyna.
Tak. I tutaj cała
prawda.
Litania, tak. Więc tutaj, jak pytamy o to, jacy jesteśmy, jeśli mówimy o doskonałości, to trzeba też wspomnieć o tym koniecznie, że doskonałość jest w etyce pewną ideą regulatywną, jest pewnym maksimum etycznym, czyli mówiąc prościej, ideałem, a w etyce ideały traktujemy bardzo poważnie, ale równocześnie jako pewne punkty dojścia, pewne matryce interpretacyjne, przy pomocy których winniśmy odmierzać nasze duże i małe kroki, które stawiamy w naszym życiu, po to, żeby dążyć do tego ideału, zdając sobie równocześnie sprawę z tego, że po drodze czeka nas niemało porażek.
A po drugie, ten ideał, czy ten ideał nie jest lekko podejrzany, bo mi się tak zawsze wydaje,
Bo co to by miało znaczyć, prawda, być doskonałym? No być doskonałym, tak upraszczając zagadnienie, to właściwie być doskonałym w kontekście społecznym, o którym cały czas mówimy, to należałoby właściwie zrezygnować z samego czy samej siebie i całkowicie dostosować się do wymagań i oczekiwań innych,
Piotrze,
adresowanych
nas. Albo umrzeć ze swoje ideały, tak jak Sokrates.
Albo tak. Tak. Tertium non datur. Nie ma trzeciego rozwiązania, trzeciej opcji. Bo tutaj się rzeczywiście takie polaryzują nam się, czy krystalizują takie dwie postawy, czy osobowości. Narcystyczna i neurotyczna. Ta narcystyczna, która się charakteryzuje swoistym imperializmem ja, można by tę postawę bardzo prosto określić. Jakiego, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Nie będę się zmieniać, nie będę się dopasowywać, nie będę korygować swoich zachowań, swoich postaw, swoich poglądów. Niech się inni dostosowują do mnie. Jeżeli nie, to trudno. Poszukam sobie innych, przyjaciół, znajomych, koleżeństwo. I na przeciwległym biegunie dokładne odwrócenie takiego patentowanego narcyza, czyli osobnik neurotyczny, uległy, nadwrażliwy, pełen kompleksów, nigdzie nie czujący się sobą i na miejscu, zawsze niedowierzający temu, że ktoś może kogoś tak, że ktoś może mnie polubić, lubić, zaakceptować, być ze mną w komitywie. I to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane, wieloaspektowe morze zagadnień, które się z tymi kwestiami wiążą.
Najlepiej być między tymi punktami, o których tutaj teraz usłyszeliśmy, bo ani jeden, ani drugi nie jest dobry, a czy będziemy tak idealnie w środku, to już pytanie. Za chwilę przerwa, a później poproszę jak zwykle o jedno zdanie na zakończenie naszego programu, taki, może jakąś złotą myśl macie, zawsze mają Państwo tę złotą myśl dla nas, słuchaczy, to poproszę o pomyślenie teraz o takiej maksymie, która mogłaby nas dzisiaj wprowadzić dobrze w dzień.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia kończymy naszą dyskusję o sobie samym, czyli czy wiemy, jacy jesteśmy naprawdę, jak możemy się zmienić. I teraz prosiłam Państwa o króciusieńkie, kilkudziesięciosekundowe maksymy. Rozpoczniemy od filozofa tym razem. Doktor Piotr Domeracki.
W takim razie może najpierw w nawiązaniu do takiej kategorii jak osobowość makiaweliczna za Machiavellim, z jego księcia. Między tym, co się dzieje na świecie, a tym, co się dziać powinno, zachodzi tak wielka różnica. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków. A z drugiej strony Ignacy Krasicki, nieodżałowany, który mówi: próżne, Pawle, ofiary, gdzie skażone serce. Krzyw się, mrugaj, bij czołem, klęcz, szeptaj i dmuchaj. Zmów różańców bez liku, bez liku mszów słuchaj. Jeśliś zdrajca, obłudnik, darmo kunsztu szukasz. Możesz ludzi omamić, Boga nie oszukasz.
Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan doktor Wojciech Trępała.
Ja może tylko tyle dodam, że należy pewnie pamiętać, dobrze by było, gdybyśmy pamiętali, że kiedy gdzieś tam staramy się rozpoznać nasze oczekiwania i potrzeby, to róbmy to po to, żeby zrozumieć i otwierać się też na potrzeby i oczekiwania innych.
Pani doktor Elżbieta Okońska.
Ja bym powiedziała za Gombrowiczem, który powiedział tak: nie wiem jaki jestem, ale cierpię, gdy mnie deformują. Wbrew wszystkiemu chcę być sobą i tego wyprostowania państwu życzę. To a propos bycia sobą, a propos relacji, możemy przyjąć w życiu dwie postawy: gościa albo gospodarza, czekać aż nas obsłużą i być w centrum, albo starać się wyjść ku innym i tego państwu życzę. Nie tylko w dzisiejszym dniu.
Dobrze, to skoro cytatami, to ja też się posłużę cytatem. Virginia Satir powiedziała, że życie nie jest takie, jakie powinno być, a jest takie, jakie jest, ale to jak reagujemy czyni całą różnicę.
Proszę Państwa, tak wyposażeni w tak piękne myśli, my poradzimy sobie z każdym problemem dzisiaj i nie tylko dzisiaj, czego sobie i Państwu życzę. Dziękujemy serdecznie i Regionalny Punkt Widzenia już jutro, a my spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia, miłego, dobrego dnia. Dziękuję
miłego
bardzo.
Miłego dnia.
Wszystkiego dobrego.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9:15.